między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Nasz dzisiejszy program zaczynamy od ważnego apelu prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka, który w specjalnym komunikacie poprosił, aby właśnie w tę niedzielę podjąć szczególną modlitwę w intencji Białorusi i Białorusinów, naszych sióstr i braci. Powodem jest dramatyczna sytuacja za naszą wschodnią granicą, mówi rzecznik Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie ksiądz Zbigniew Przybylski.
Ksiądz prymas Wojciech Polak z uwagą śledzi sytuację, jaka po wyborach prezydenckich rozgrywa się aktualnie na Białorusi. Sam Ojciec Święty Franciszek ubiegłej niedzieli podczas modlitwy Aniuł Pański powiedział, że jego myśli biegną do narodu białoruskiego, że również śledzi sytuację powyborczą, apeluje o dialog, odrzucenie przemocy oraz poszanowanie sprawiedliwości i prawa. Ksiądz prymas, przyłączając się do tego papieskiego wezwania, prosi księży proboszczów archidiecezji gnieźnieńskiej, aby w najbliższą niedzielę 23 sierpnia wezwali wiernych zebranych w kościołach do modlitwy w intencji narodu białoruskiego. Pragniemy prosić, szczególnie w wezwaniu modlitwy powszechnej, aby każda ze stron, odrzucając przemoc, potrafiła podjąć dialog służący dobru wszystkich mieszkańców kraju.
To wezwanie prymasa warto potraktować szerzej, nie tylko w obrębie archidiecezji gnieźnieńskiej, ale w całym Kościele w Polsce. A za chwilę w naszym programie będziemy mówili m.in. o finale akcji Tornister pełen uśmiechów i o najbliższych planach Caritas, a także o otwarciu wystawy poświęconej prymasowi tysiąclecia kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. My już ją widzieliśmy i podzielimy się z Państwem naszymi wrażeniami. Między niebem a ziemią. Zapraszam.
Zawołasz mnie, to ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. To ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. Gdy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. To ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. Przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim drzewom, one pójdą też. To ja powiem moim drzewom, one pójdą też. Moim drzewom one pójdą też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim ptakom, one pofruną też. To ja powiem moim ptakom, one pofruną też. Kiedy przyjdzie dzień, jest każdy dzień. Żebym tylko głos Twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos Twój słyszał, nie zgubimy się. Ten szczęśliwy dzień to jest każdy dzień. Żebym tylko głos Twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos Twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos Twój słyszał, nie zgubimy się.
Arcybiskup Stanisław Gądecki poświęcił tornistry, które w ramach akcji Caritas pojadą na Ukrainę. Chodzi oczywiście o kolejną odsłonę inicjatywy Tornister pełen uśmiechów. Ale pomysłów na kolejne działania pomocowe jest więcej. Jacek Butlewski, który był na uroczystości poświęcenia darów, pytał o plany i zamierzenia Caritas Archidiecezji Poznańskiej, w której w ostatnim czasie doszło także do pewnych personalnych roszad.
To ma swoją wartość w stosunku do dzieci, do nauczycieli i w stosunku do samych ofiarodawców. W stosunku do dzieci, tam gdzie jest taka potrzeba i gdzie jest biedniejsza sytuacja, no to zawsze jest jakąś ulgą, gdy rozpoczyna się nowy rok szkolny i jest pełen tornister, którym się można chwalić, inni podziwiają i nie potrzeba w obliczu całego tego gremium klasowego wyglądać na dyskryminowanego. To jest jedna rzecz w stosunku do rodziców, to na pewno jakaś ulga, że zamiast biec do sklepu i wydawać pieniądze, których nie mają, otrzymują coś gratis i może i się pomodlą za tych ofiarodawców, co też jest rzeczą niebagatelną. No i potem, gdy idzie o samych ofiarodawców, to jest rzecz niezwykła, ponieważ to jest okazja do poszerzenia serca. A właściwie chrześcijaństwo to nie jest nic innego jak ofiarowanie, bycie ofiarowanym albo ofiarowanie czegoś, kogoś, ofiarowanie, które patrzy dalej aniżeli tylko długość własnego nosa. To jest może gest maleńki tutaj w wydaniu Caritas jednej diecezji. Jest już większy w odniesieniu do Caritas Polska, ale jako egzemplum, jako przykład to jest bardzo znaczący, dlatego że ludzie zamiast biadolenia i narzekania mogą zrobić coś dobrego i poczuć ulgę na sercu.
To jest akcja, która prowadzona jest już od 12 lat przez Caritas Polska. Ksiądz Marcin Janecki, dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej. I oczywiście ona u swoich początków miała taki zamysł, by przygotowywać wyprawki, plecaki, które wypełniały konkretne parafie czy parafialne zespoły Caritas i one były przekazywane dzieciom tu u nas, czy to w Poznaniu, czy w Polsce. Najczęściej były to domy dziecka, różne świetlice, ale także wiele rodzin, których sytuacja materialna nie pozwalała na przygotowanie właśnie wyprawek szkolnych. Chodziło o to, by wzbudzić takie też poczucie, że nie tylko troszczymy się jak zawsze o siebie, ale staramy się pomóc tym, którzy żyją skromniej niż my. Ich, wiadomo, na przykład warunki bytowe czy materialne nie pozwalają na to, by przygotować nawet dzieci dobrze do tego, by rozpocząć rok szkolny. Więc to była odpowiedź na to wtedy, na to zapotrzebowanie. Z czasem wiemy, że uległo to nieco zmianie od kilku lat. Ta pomoc, która udzielana jest rodzinom i szkołom, ona w jakiś sposób, myślę, wyczerpuje to, co widzimy, że jest jakoś takim problemem. Więc pomyśleliśmy już przed 3 laty, by rozpocząć kierować tę pomoc w innej formie poza granicę naszej ojczyzny, gdzie też są Polacy. I dlatego na przykład właśnie Caritas Poznańska zorganizowała pomoc najpierw dla dzieci i młodzieży na Litwie, gdzie przekazaliśmy 600 brawek szkolnych. Następnie przygotowaliśmy pomoc dla dzieci w ubiegłym roku na Ukrainie, gdzie była też przekazana właśnie pewna ilość wyprawek szkolnych, to było około 500 plecaków.
Czy poznaniacy byli hojni?
Karolina Dragan, Caritas Poznań. Tak, w tą zbiórkę zaangażowały się jak co roku parafialne zespoły Caritas. To jest nasza bardzo duża siła, która rzeczywiście pomogła nam, bo aż 40 zespołów wsparło naszą akcję. Pomagali też ludzie, były duże darowizny. Wiele firm też zgłosiło się po to, żeby przekazać środki na ten cel. Właśnie Caritas Polska wsparła też tutaj laptopami. Zdalne nauczanie to jest właśnie taki czas, gdzie te laptopy są niezwykle potrzebne. Więc ta zbiórka w tym roku roku ma naprawdę taki głęboki wymiar. Otrzymaliśmy bardzo dużo darów, będziemy mogli podzielić się z Ukrainą. Cieszymy się, że możemy pomóc naszym braciom z zagranicy, że w tej trudnej sytuacji możemy ich wspierać, bo rzeczywiście gdzieś tam jest tam rzeczywiście trudna sytuacja obecnie. Dlatego cieszymy się, że możemy taką pomoc nieść i bardzo dużo osób, które i tutaj na terenie Poznania i wspierały darowiznami takimi właśnie z całej archidiecezji poznańskiej zaangażowało się w to, żeby właśnie taką zbiórkę takich produktów szkolnych, artykułów można było przekazać za granicę.
Fizycznie co jest w tych tornistrach?
W tych tornistrach tak naprawdę znajduje się wszystko to, co może się okazać potrzebne i niezbędne w roku szkolnym, czyli zeszyty, kredki, długopisy, flamastry, plastelina, bloki kolorowe, bloki techniczne, wszystko to, co uczniowie wykorzystują przez cały okres trwania szkoły. Dlatego też wszystko, co tak naprawdę nasi tutaj rodacy przynieśli albo przekazali, będzie wykorzystane i podarowane do wykorzystania. Oczywiście też plecaki, bo jest ich właśnie największa ilość. Także też to, co jest niezbędne i bez czego do tej szkoły ruszyć od nowego roku nie można.
Dopiero co przeżywaliśmy Dzień Solidarności z Bejrutem, z Libanem. Caritas musiała nagle, szybko zebrać pieniądze w takiej sytuacji dramatycznej bardzo. Wydarzenie nagłe, niespodziewane, wybuch, ten wielki wybuch w Bejrucie. Ile udało się zebrać pieniędzy, jak ta zbiórka przebiegła?
Zawsze takie wydarzenia trudne i tak po ludzku stawiamy sobie pytanie, dlaczego tak, dlaczego cierpienie drugiego człowieka, one są takim też impulsem do tego, żeby zwalać też wiele dobra. I trzeba przyznać, że rzeczywiście wiele razy potrafiliśmy pokazać, że w takich trudnych, skrajnie trudnych sytuacjach potrafimy dzielić się tym dobrem i tak też było, kiedy ogłosiliśmy kilka godzin, kilkanaście godzin po tym wybuchu w Bejrucie zbiórkę. Najpierw chcieliśmy zebrać 50 tysięcy złotych, ta zbiórka przekroczyła nawet tę kwotę, bo jest ponad 70 tysięcy zebranych, które już w części przekazaliśmy do Caritas Liban i będą przekazane dalej. Są tam wolontariusze i pracownicy i księża, którzy też prowadzą działania na miejscu i też prowadzone są remonty domów, pomieszczeń, szkół, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby tam wróciło normalne życie, tak jak było do tej pory przed tą tragedią, przed wybuchem. To właśnie jest najważniejsze, że mimo tego cierpienia i trudu, który tam się wydarzył, to odzew ludzi jest ogromny i nie jesteśmy, Bogu dzięki, obojętni na to wszystko, co tam dzieje się, co to człowieka dotyka. Tak też było na przykład w Poznaniu przed 3 laty, kiedy miał miejsce wybuch kamienica Dębcu, gdzie też w ciągu kilku godzin zebraliśmy pokaźną kwotę pieniędzy, którą można było przekazać na pomoc, którzy byli wtedy poszkodowani w tym wybuchu.
Chciałbym też księdza zapytać o samą Caritas. Ostatnio pożegnał się ksiądz Łukasz Łukasik.
Nastąpiła zmiana, jeśli chodzi o zastępcę dyrektora Caritas. Ksiądz Łukasz został skierowany do pracy w parafii św. Ojca Pio. Po takim dwuletnim zaangażowaniu ogromnym w Caritas też, za co jestem bardzo wdzięczny, za pomoc, szczególnie jeśli chodzi o wolontariat. A teraz to dzieło dalej podejmuje kolejny kapłan, który też będzie poznawał tutaj to nasze życie caritasowe, wszystkie akcje, wydarzenia i będziemy starali się to wszystko, tak jak zawsze, co mamy, kontynuować. Tak jest też w naszym życiu kapłańskim, że mamy różne miejsca naszych działań, różne miejsca pracy i też każdy z nas stara się tak najpiękniej realizować. Ksiądz Łukasz czynił to też bardzo dobrze i ufam, że też dalej będziemy to dzieło wielkie też, jakim jest Caritas, kontynuować.
Jakie plany na najbliższe tygodnie w tym zmienionym składzie?
Tak. No właśnie też jest zmieniony skład, ale też wiemy, że zmieniła się rzeczywistość, w której działamy, bo to jest też tak naprawdę taka wielka niewiadoma. Obecnie przygotowujemy się, no właśnie też teraz podsumowaliśmy tę akcję pomocy przez tornistry, przygotowujemy się do nieco innej, w innej formie niezwykle pielgrzymki chorych, niepełnosprawnych do Gostynia. Staramy się też przyjrzeć już, w jaki sposób można przygotować działania szkolnych kół Caritas i też akcje, które są przez nie prowadzone, i kremówki, i rogale, i pozostałe akcje. Już myślimy gdzieś dalej o Wigilii, co z nią zrobić, jak to będzie wyglądało, bo też jest pytanie o to, czy 1000 osób będzie mogło spotkać się na hali targowej w tym roku. Myślę, że jest to też taki wielki znak zapytania. Oprócz tego oczywiście myślimy o wolontariacie, o Centrum Wolontariatu, które pięknie działa, o rzeszy tych 400 wolontariuszy, którzy są zgromadzeni. Też szukamy zaangażowania i dla nich, żeby rzeczywiście to pole do działania, dzielenia się miłością było cały czas takim polem do wyzwalania tego pięknego impulsu, bycia otwartym na to, co dzieje się obok nas też.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć, rany uleczyć, kwiat.
Pan syna krwią zmazał wszelki dług.
Syn z grobu żywy wstał.
Panem jest Jezus, mówi w nas duch. Niech to widzi świat.
Planowana początkowo na 7 czerwca uroczysta beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego została przez Watykan zawieszona do czasu ustania pandemii koronawirusa. W oczekiwaniu na tę uroczystość postać prymasa tysiąclecia przypomina Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Na wystawie zgromadzono przedmioty należące do kardynała i z nim związane. Wystawę oglądał już Rafał Muniak.
Planowana beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego jak na razie jeszcze się nie odbyła ze względu na pandemię, ale w Gnieźnieńskim Muzeum Diecezjalnym już można oglądać wystawę poświęconą kardynałowi.
Tak, jesteśmy gotowi od czerwca.
Mówi Bartosz Przybyła, kierownik Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Wystawa jest przygotowana w miejscu, gdzie zawsze pokazujemy wystawy czasowe. Dotyczy ona życia kardynała Wyszyńskiego w archidiecezji gnieźnieńskiej. Wiemy, że był prymasem Polski, ale również, może mniej o tym się mówi, był arcybiskupem gnieźnieńskim. I to przede wszystkim na tej wystawie staramy się podkreślić. W tym celu zamieściliśmy około 11-12 dużych fotografii, bardzo ładnie podświetlanych, które pokazują wizytację kardynała Wyszyńskiego w parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej.
I są też przedmioty należące do kardynała Wyszyńskiego, między innymi tutaj w tej gablocie szaty liturgiczne i przedmioty związane z liturgią.
Tak, tutaj akurat stoimy przy lasce biskupiej. To jest wyjątkowy pastorał, bo to jest pastorał w walizce składany. Tutaj akurat widzimy herby i kardynała Wyszyńskiego. Na samym wierzchu akurat jest herb kapituły gnieźnieńskiej, 3 lilie. Przedmioty, które należały w ogóle do kardynała Wyszyńskiego, które tutaj pokazujemy, nie były przedmiotami cennymi. Wiemy, w jakich czasach urzędował kardynał Wyszyński. Były to trudne czasy dla Polaków pod względem ekonomicznym, politycznym. To też na przykład monstrancja, którą tutaj widzimy, nie jest ani złota, ani srebrna. Ze zwykłego metalu, miedziana, zdobiona jest delikatnie bursztynem. To nie są bardzo wartościowe przedmioty, aczkolwiek wiemy, że mają istotną wartość historyczną, dlatego że należały do wyjątkowej osoby.
No i pastorał jest wyjątkowy, bo wykonany na specjalną okazję.
Wykonany specjalnie z okazji milenium chrztu Polski, ale po drugiej stronie naszej znajduje się właśnie cenna, wyjątkowa rzecz. Jest to pektorał kardynała Wyszyńskiego.
Krzyż wygnańców.
Tak, on został ogłoszony Krzyżem Wygnańców, bo ma dość ciekawą historię. Kardynał Wyszyński był ostatnim właścicielem tego pektorału. Postanowił, że pozostanie on w skarbcu i ewentualnie na wystawie, a nie przekazał tego krzyża kolejnym swoim następcom. Pierwszym właścicielem pektorału był kardynał Fransoni, arcybiskup Turynu. Kolejni kardynałowie, również na przykład prymas Chlond, był właścicielem, którzy posiadali ten krzyż, cierpieli w jakiś sposób, albo byli wygnani, albo byli uwięzieni. Wiemy, że kardynał Wyszyński był przez władze komunistyczne też więziony wielokrotnie.
Z czego wykonany jest ten krzyż?
Wykonany ze złota, diamentów i ametystów. Złoto, łańcuch, na którym zawieszony jest krzyż, jest złoty, natomiast sam krzyż zdobiony jest 70 diamentami i ametystami określanymi jako czystej wody, bardzo wysokiej jakości.
W kolejnych gablotach widzimy kapelusze kardynalskie.
Mamy tutaj dwa wystawione na wystawie.
Mówi przewodnik po muzeum Dorota Wachowiak.
Jeden, który został ofiarowany czy też przekazany kardynałowi przez samego papieża, tutaj przez Piusa XII, niestety nie od razu po nominacji kardynalskiej, tylko troszeczkę później, po upływie 4 lat, gdyż okres i uwięzienia, i trudnej sytuacji politycznej w Polsce nie pozwolił kardynałowi wyjechać do Rzymu, aby odebrać ten kapelusz osobiście jeszcze w roku 1953, tylko uczynił to 4 lata później, właśnie w 1957.
W gablocie obok też słynny pierścień, ale to jest replika pierścienia, który został kilka lat temu skradziony z Gnieźnieńskiej katedry i zniszczony niestety.
Tak, niestety oryginał przepadł, dlatego tutaj w naszej gablocie, w naszym muzeum prezentujemy replikę, pierścień, który został wykonany tutaj właśnie na wzór oryginalnego, a oryginalny oczywiście został podarowany kardynałowi z okazji milenium chrztu Polski. Jest to przepiękny pierścień wysadzany diamentami, także prezentuje się okazale. Jednakże pierścień ze względu na swoje rozmiary przez samego kardynała był używany dosyć rzadko, gdyż po prostu rozmiary nie ułatwiały jakby funkcjonowania zbyt łatwego.
Pewnie ten pierścień był zakładany na te rękawiczki, które leżą tutaj obok.
Tak, dokładnie. Pierścienie i ten kardynała Wyszyńskiego, oczywiście wszystkich wcześniejszych arcybiskupów, zakładane były na rękawiczki. Dlatego często zdarza się, że obrączki pierścieni miały bardzo po prostu dużą średnicę, żeby też palec plus rękawica i żeby pierścień się na nich zmieścił. Tak, ogólnie oczywiście mamy przedmioty, które należały do kardynała Wyszyńskiego, ale je również możemy podzielić na pewne konkretne kategorie. Są to przedmioty, które zostały mu podarowane lub które sam ufundował lub takie, które nosił na dobrą sprawę. Dlatego tutaj na naszej wystawie znajdziemy również zarówno sutannę, jak i płaszcz kardynalski, które należały do kardynała Wyszyńskiego, które oczywiście nosił. Dodatkowo dosyć interesującym zabytkiem już w pewnym momencie są jego buty. Też, które użytkował, które na naszej wystawie możecie Państwo zobaczyć. Przed nami oczywiście przepiękne, czerwone buty skórzane, które po prostu należały do kardynała, które faktycznie nosił, bo widzimy po stopniu zużycia, że faktycznie były przez niego noszone. Zaraz przy nich właśnie wspominany płaszcz kardynalski i sutanna należące do naszego prymasa tysiąclecia.
Czy ten płaszcz kardynalski ma też jakąś swoją historię?
Podróżował przede wszystkim z kardynałem. To jest taki płaszcz, który zakładał, że tak powiem, kiedy przybywał na zewnątrz. Zatem na takich pamiątkowych zdjęciach z różnych uroczystości możemy zobaczyć właśnie kardynała w płaszczu. W czasie procesji, czy także w czasie przejść takich pierwszych oficjalnych do katedry, także w tymże płaszczu właśnie kardynał występował. Oprócz tego typu zabytków mamy również sporo kielichów, które na naszej wystawie możemy zobaczyć. Są to kielichy po części ufundowane właśnie przez kardynała, ale także pojawia się kielich, który został mu podarowany przez samego papieża Jana XXIII, który był wielkim przyjacielem kardynała Wyszyńskiego. a po jego śmierci, czyli po śmierci papieża, kardynał Wyszyński otrzymał pamiątki po papieżu, które na wystawie stałej naszego muzeum również możemy zobaczyć.
To jest ten kielich, u którego podstaw są figury z ostatniej wieczerzy.
Tak, dokładnie to jest ten, który podarował papież Jan XXIII. Nasze kalendarium wydarzeń, tych najważniejszych wydarzeń z życia kardynała Wyszyńskiego zostało troszeczkę w inny sposób może zaprezentowane, ponieważ wydarzenia nie są wypisywane po prostu od najważniejszego. Jednakże tutaj postaraliśmy się pokazać, że w każdym roku pontyfikatu działalności kardynała ważne wydarzenia w jego życiu się po prostu działy, dlatego każdy rok ma do siebie przypisane konkretne wydarzenie i w taki sposób właśnie to kalendarium zostało na naszej wystawie przedstawione.
Tutaj na przykład mamy tablicę 25-26 września 1953 roku, aresztowanie i wywiezienie prymasa Polski do Rywałdu.
Tak, dokładnie, to jest jedno z miejsc jego uwięzienia. Do tego dochodzi oczywiście na przykład między innymi Komańcza, miejsca, w których był przetrzymywany przez władze komunistyczne. Tutaj, jak widzimy, 1953 rok. To są pamiątki po wizytacjach również kardynała w konkretnych miejscowościach. Jeżeli chodzi o tę konkretną, na którą tutaj akurat zerkamy, to jest taki list, niejako dedykacja pamiątkowa, którą zwrócił się właśnie kardynał Wyszyński do pielgrzymów, którzy odwiedzali katedrę gnieźnieńską z okazji milenium chrztu Polski, czyli którzy przybywali do nas i przed, i w roku 1966.
Widzimy nawet datę 2 lutego 1966.
I wpis, i podpis właśnie kardynała prymasa Polski.
W tej gablocie widzimy mszał rzymski.
No to jest mszał właśnie, który użytkował kardynał Wyszyński w czasie swojego uwięzienia. Został mu podarowany tutaj przez zakon sióstr urszulanek i towarzyszył kardynałowi w czasie jego uwięzienia. Sam osobiście złożył podpis jako świadek Bożych łask i podał także miejscowości swojego uwięzienia wraz z datami.
Czyli lata od 1953 do 1956.
Dokładnie, to są te lata, w których był więziony i dlatego właśnie, jak już mówiliśmy sobie na początku, nie mógł sam osobiście odebrać tego kapelusza kardynalskiego po otrzymanej nominacji na tę właśnie godność.
Też pamiątki po papieżu, po świętym Janie Pawle II.
Ponieważ Jan Paweł II wielokrotnie odwiedzał Gniezno, jeszcze nie jako papież, ale jako zarówno kardynał, jako biskup, jako zwykły kapłan, który odwiedzał nasze Gniezno z okazji odpustu, z okazji odpustu świętego Wojciecha.
Przyjeżdżał z relikwiami świętego Stanisława.
A tutaj w gablocie mamy między innymi ornat, w którym odprawiał mszę. Tutaj z okazji swojej pielgrzymki do Polski. Mamy także kielich, który przez niego ufundowano, a także tutaj różnego rodzaju księgi, w których składał swoje podpisy i swoje krótkie dedykacje.
Wystawę poświęconą prymasowi tysiąclecia można będzie oglądać w Muzeum Archidiecezjalnym w Gnieźnie do kwietnia przyszłego roku, nawet dłużej, o ile dojdzie do kolejnego przełożenia terminu beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego.
Zabienie mocy chwały.
Przed mikrofonem nasz stały rekolekcjonista, salezjanin z pięknego klasztoru w Lądzie, ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze, w imię naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem żywym i prawdziwym. Rozpoczynamy kolejny nasz tydzień. Tydzień, który ma być przygodą też wiary, odkrywania piękna wyznawanej też wiary, ale również odkrywania tam, gdzie w naszym sercu, w naszym życiu jeszcze jesteśmy poganami. Zobaczmy, że przychodzimy do kościoła, gdzie wspólnie trwamy przed Jezusem. Jezusem, który formował swoich uczniów, między innymi przez zadawanie im bardzo wielu pytań, niejednokrotnie trudnych pytań, a oni odpowiadali na te pytania na tyle, na ile potrafili. I wiemy, że czasami Jezus wyrzucał im, że są tak niepojętni, a najczęściej, kiedy uważnie czytamy Ewangelię, to zauważamy, że wyrzucał im brak wiary, małą wiarę. Idziemy do wspólnoty parafialnej, czyli lokalnego kościoła. Drodzy radiosłuchacze, jaka jest wasza wspólnota parafialna, wasz lokalny kościół? Jak na nią patrzycie? Co w niej dostrzegacie dobrego, twórczego i cennego? Dzielicie się tym z innymi ludźmi? Czy pomnażacie to dobro, mówiąc między innymi właśnie o tym? A dalej kolejne pytanie. A co jest słabo funkcjonującego w waszej wspólnocie parafialnej, w waszym lokalnym kościele? Co chcielibyście zmienić? I być może w ten sposób bardzo szybko odkryjemy narzekanie, że jest ono nam tak bardzo bliskie. I mam dla każdego z nas pewną propozycję, o której czytałem i słyszałem na profilu facebookowym mojej znajomej Małgorzaty Nycz, która jest też między innymi mediatorem od wielu, wielu też lat. I właśnie Małgosia zaprasza do jednego miesiąca nieobgadywania nikogo, nie szemrania, a jeśli kogoś skrytykujemy, obgadamy, to zaczynamy te 30 dni od nowa. Zobaczmy, że w ten sposób będziemy bardzo wrażliwi na wypowiadane słowa, nasze i cudze. I to, co przeraża, to to, że tak często źle mówimy o drugim człowieku. Podejmujecie zatem rękawice i stajecie do walki o lepsze dzisiaj w naszym życiu? To mała rzecz, tak, ale zaczynamy od małych rzeczy. Profesor psychologii Mark Mann mówi tak w taki sposób. Większość par, które borykają się z trudnościami, mówi tak. Wydaje się, że aby cokolwiek mogło się zmienić na lepsze, musiałoby zaś jakieś radykalne zmiany, jeśli w ogóle nie cud. To nieprawda jednak. Przełom następuje w momencie, gdy uświadamiamy sobie, że wystarczy zmienić się tylko trochę, aby wywołać duże pozytywne zmiany. Drodzy radiosłuchacze, żeby zmienić nasze wspólnoty uczniów Jezusa, nasze wspólnoty lokalnego kościoła, wystarczy, że podejmiemy tę decyzję, że dzisiaj chce się trochę zmienić. Zatem jeszcze raz zapraszam nas wszystkich do wspólnego zmieniania się. Jak już powiedziałem, jesteśmy we wspólnocie, ale w niej, która jest darem kościołem, mam stanąć osobiście i w ten sposób usłyszeć to bardzo piękne i trudne pytanie. Kim jestem dla Ciebie? Za kogo Ty mnie, Jezusa, uważasz? Albo jeszcze dalej możemy kontynuować, jaką mamy relację? I być może w tym momencie przypominają nam się różne doświadczenia z dzieciństwa i młodości, kiedy chodziliśmy do szkoły i czasami byliśmy wzywani do tablicy do odpowiedzi. I wszystko oczywiście było dobrze, kiedy byliśmy przygotowani, ale może przypominają się i takie chwile, kiedy wiedzieliśmy, że raczej będzie słabo, że raczej nam się nie uda pozytywnie wrócić na miejsce. I cóż, porażka jest, drodzy radiosłuchacze, porażką tylko wówczas, kiedy na nią pozwolimy sobie, kiedy nawet z przegranej nie wyciągniemy dobrych wniosków i postanowień na przyszłość. Dziś osobiście poczujmy się wywołani do tablicy przez naszego nauczyciela i mistrza, aby odpowiedzieć właśnie na to pytanie, które tak bardzo mocno wybrzmiewa w dzisiejszej Ewangelii. Za kogo Ty mnie uważasz? Ale powiedzmy sobie szczerze, że w Kościele nic złego nam się nie może wydarzyć. To naprawdę bezpieczne miejsce. Kościół, wspólnota wierzących, tych, którzy wydaje się tak samo myślą, mają takie same wartości, na których budują. Nic złego się nie może tutaj wydarzyć, nawet wówczas, jeśli odkryjemy trudną prawdę o naszym życiu. Trudną prawdę, odpowiadając na to wyjątkowe pytanie. Cały problem zaczyna się po wyjściu z kościoła. Tam życie zaczyna nas odpytywać, za kogo go uważamy. I bardzo serdecznie, drodzy radiosłuchacze, zachęcam w tym miejscu do obejrzenia, kiedy będziecie mieli chwilę czasu, filmu Przełęcz Ocalonych. I zachęcam, abyśmy przyjrzeli się postawie głównego bohatera. Naprawdę bardzo wartościowy film i bardzo wzruszający, który może nam również pomóc w odkryciu prawdy o naszym życiu. Jakimi jesteśmy uczniami Jezusa? Jesteśmy Jego naśladowcami czy fanami? No właśnie, co znaczy dla Ciebie, drogi radiosłuchaczu, sformułowanie fan albo więcej niż fan? Czy zadajemy sobie pytanie, czego ode mnie dzisiaj oczekuje Bóg, kiedy mówi przecież do nas poprzez słowa Ewangelii? I spróbujmy odczytać, wysłuchać jeszcze raz tę Ewangelię w kontekście naszego dzisiejszego życia, w kontekście różnych wydarzeń, które są znaczone coraz częstszymi prowokacjami środowisk, które głoszą inną Ewangelię. Prowokacjami środowisk, które atakują to, co dla nas chrześcijan święte, cenne, które głoszą Ewangelię śmierci. Jak czujemy się, kiedy widzimy to wszystko, kiedy słyszymy o tym w radio, w telewizji, czytamy w internecie, na różnego rodzaju portalach internetowych? I oczywiście nie chodzi tutaj o odczucie nienawiści do drugiego człowieka, w ogóle o nienawiść do drugiego człowieka, ponieważ nikomu nie można odbierać godności i poniżać drugiego człowieka. Nawet jeżeli zachowuje się w sposób bardzo raniący mnie, w sposób taki, poprzez który niszczy moje wartości, to co dla mnie jest święte. Ale co czujemy w sercu? Do czego czujemy się wezwani? Jak zachowujemy się, kiedy inni dookoła o tym mówią? I w tym kontekście naprawdę spróbujmy usłyszeć to pytanie: a ty za kogo mnie uważasz? I kiedy uważnie czytamy tę dzisiejszą Ewangelię i ten podobny fragment w Ewangelii według świętego Łukasza, to widzimy, że z tym pytaniem i odpowiedzią, która płynie z ust Piotra, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, to Jezus kontynuuje trudną historię. Idę do Jerozolimy, aby umrzeć, tam zostanę wydany w ręce tych, którzy mnie zabiją, ale też muszę dźwigać właśnie ten krzyż, biorę go na siebie i dalej wy również będziecie to przeżywać. Pozwólmy sobie również, na tyle na ile potrafimy, zdefiniować naszą znajomość między nami a Jezusem i później przyjrzyjmy się naszej odpowiedzi, co się nam w niej podoba i do czego jest się trudno przyznać.
Światło z głębin niepojętego dnia i oprzyj się na mym brzegu. Poń nie za blisko nieba i nie za daleko.
On w drodze do Jerozolimy zapytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie. I wiemy, że padają różne odpowiedzi, bardzo szerokie, ale później jest to bardzo osobiste pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? A ty, Piotrze, za kogo mnie uważasz? A ty, Janie, a dzisiaj ty, Macieju, ty, Katarzyno, ty, Edwardzie, ty, Małgorzato, za kogo mnie uważasz? I może prawie, że z automatu ciśnie się odpowiedź, ale jak mogę określić więź z Jezusem, którego nie mogę zobaczyć, nie mogę go dotknąć, nie mogę spojrzeć w oczy? Ale czy to prawda? Jeżeli nie mam tego doświadczenia bliskości Jezusa, nie spotkałem Go, nie mam swojego Jezusa, to drodzy radiosłuchacze, jeszcze nie zaczęła się nasza przygoda bycia uczniem Jezusa. Może jesteśmy na tym początkowym etapie wiary, czyli wiary odziedziczonej poprzez fakt zaniesienia nas kiedyś do sakramentu chrztu, zostaliśmy ochrzczeni, a następnie przyjęliśmy sakrament pierwszej komunii świętej, ale to nie jest jeszcze moja wiara, to jeszcze nie jest mój Jezus, to jest Jezus, którego przejąłem, można powiedzieć, z mlekiem mamy, z wychowaniem moich rodziców, dziadków, papież Franciszek, a wcześniej papież Benedykt bardzo pięknie powiedział, że historia bycia uczniem Jezusa zaczyna się od spotkania wydarzenia, które ma bardzo konkretne imię, Jezus Chrystus. Ale ufam, że my ten etap mamy już za sobą. Jeżeli nie, to trzeba prosić, daj mi się, Panie, odkryć. Daj mi Ciebie doświadczyć w moim też życiu, abym mógł określić naszą relację, abym mógł odpowiedzieć na to pytanie. Bo jeżeli Ciebie nie znam, to nie wiem, jaka jest nasza relacja. Chciałbym bardzo, żeby to była relacja oparta o zaufanie, o oddanie siebie Tobie, relacja oparta na głębokiej wierze, ale jeżeli nie znam Ciebie, to jestem żebrakiem, to jestem szukającym ciągle też Ciebie. Drodzy, a jeżeli znaleźliśmy już Chrystusa, pozwoliliśmy Jezusowi znaleźć nas samych, jesteśmy Jego naśladowcami, to postawmy sobie kolejne pytanie. Czy naśladowanie Jezusa kosztowało nas kiedyś? Czy mamy wrażenie, że czasami Jezus testuje naszą więź z Nim? Jeśli tak, to na czym ten test polega? Jakich dziedzin on dotyczy? Gdybyś miał poddać próbie waszą więź na obecnym etapie, to jakiej sfery mogłoby to dotyczyć? Pracy, nie wiem, relacji w domu, związków z innymi ludźmi, pieniędzy, może jeszcze czegoś innego, ale konkretnego. Gdzie ta więź jest mocna w moim życiu? Gdzie mogę jasno powiedzieć, tak, tutaj Jezus króluje, jest Panem, a gdzie ona jest słaba albo wcale jej też nie ma? Czy w moim i Twoim życiu są sfery, są przestrzenie, do których Jezus nie ma wstępu? A jeśli tak jest, to dlaczego? Dlaczego Jezusa trzymam na dystans w tej przestrzeni? Jaki skutek ma taki zakaz wstępu Jezusa? Chcę Was jeszcze zaprosić do pisania w tym tygodniu dziennika Naśladowcy Jezusa Chrystusa. Takiego swoistego pamiętnika, każdego dnia. Kilka zdań z naszego życia. W czym dzisiaj naśladowałem Jezusa Chrystusa? Jak to przeżywałem? Jakie miałem odczucia? Gdzie to było proste i dlaczego? A gdzie zapierałem się Go w moim życiu? W moich słowach, w moich uczynkach, w moich postawach, wyborach? I również dlaczego tak się wydarzyło? Dlaczego? Niełatwe pytania, ponieważ one będą odkrywać nasz strach, niejednokrotnie nasze zakłamanie, a jeszcze głębiej pogaństwo naszego życia, że w naszym sercu, mimo że w niedzielę idziemy do kościoła, dajemy Jezusowi nasz czas i modlimy się i odmawiamy wiele innych modlitw, to tak naprawdę w moim sposobie życia jestem poganinem i mogę słowami wypowiadać, Jezus jest Panem, ale moim życiem zaprzeczać temu wszystkiemu. Drodzy, te wyżej postawione pytania właśnie pomogą nam dotykać prawdy o nas samych, prawdy o naszej relacji do Jezusa, a ona naprawdę może być inna od tej deklarowanej. Zapraszam do pisania dziennika naśladowcy Jezusa Chrystusa. To dla każdego z nas może być niesamowita przygoda, a może ktoś później z Was zechce podzielić się tym doświadczeniem i napisze do mnie maila. Będę za to bardzo wdzięczny. Mój mail to maciej.sarbinowski@gmail.com. maciej.sarbinowski@gmail.com. I drodzy radiosłuchacze, w ten sposób powstanie dziennik naśladowców Jezusa Chrystusa, którzy są słuchaczami Radia Poznań. Po jakimś czasie zobaczymy z perspektywy, że któreś dni są dla nas trudniejsze. Odkryjemy również powody, gdzie jesteśmy testowani, gdzie nasza wiara przechodzi różnego rodzaju próby i będzie to dla nas bardzo cenne. A gdyby dzisiaj Jezus przyszedł do każdego z nas i właśnie teraz to pytanie postawił, kim dla Ciebie jestem? To co bym odpowiedział? Jeszcze raz do tego pytania wracam. A z drugiej strony, jak przyszliśmy do Jezusa? Co sprawiło, że jesteśmy dzisiaj w Kościele? Jaka kusząca oferta nas przyciągnęła? Sprawiła, że zaryzykowaliśmy i dajemy Bogu nasz czas. Z jaką ofertą przyszedł Bóg do każdego z nas i wezwał nas na drogę naśladowania Go? Albo może nie jestem naśladowcą, może jestem tylko fanem. Jeszcze jest ten bardzo osobisty element czy etap wiary, wiara wyznawana. Dojrzałość wiary oznacza jej wyznawanie na zewnątrz. Nie można zostać ukrytym chrześcijaninem, milczeć wtedy, kiedy dookoła atakuje się to, co jest święte, to, co jest wartością, która wypływa z naszej też wiary. To jest pytanie, czy jesteś moim świadkiem w dzisiejszym świecie i być może dlaczego milczysz wtedy, kiedy inni opruwają wiarę. Drodzy, wiem, że to są trudne pytania i ufam, że one pozwolą nam odkryć to piękne zaproszenie do przyjaźni z Jezusem Chrystusem i to zaproszenie do kroczenia drogą wiary, wiary, która daje życie. Tego bardzo serdecznie sobie i Wam życzę i jeszcze raz zachęcam do osobistego pisania dziennika naśladowcy Jezusa Chrystusa. Błogosławionego tygodnia.
Zbliża się nieuchronnie godzina 13. Nasze spotkanie między niebem a ziemią dobiega już końca. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Między niebem a ziemią.